jest droga, widzisz? O, i tam widać oznaczenie
widzę,
szlaku.
Widzę, w końcu,
no,
nareszcie.
Dotarliśmy na szlak. No, kamień spadł mi z serca. Myślałem, że zgubimy się w tym lesie, już zostaniemy tutaj na zawsze.
No, na szczęście opłacało się brać kompas. No i wydaje mi się, że gdybyśmy nie współpracowali, to tak łatwo by nie było.
No.
Na szczęście jesteśmy już na szlaku i wydaje mi się, że teraz już nie będziemy mieli żadnych problemów i spokojnie niedługo dotrzemy na szczyt.
Dobrze, że znaleźli tam drogę, bo bym się martwił chyba cały następny tydzień. Wybiła godzina 9:05, zapraszam na audycję Reflektor. Jerzy Chodoryk z tej strony.
Marta Jasińska, za konsoletą Paweł Czyżniewski. W naszym studiu jest też nasz gość, ksiądz Bartosz Seruga ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.
Witam bardzo serdecznie.
Dzisiaj poruszymy parę tematów, które nurtują nasze wnętrze. Bo dobrze, bardziej poetycko będzie niż nasze serca, które są, tematy związane są teraz ze świętami, które nadchodzą wielkimi krokami. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Palmową. Dowiemy się, jaka jest symbolika tego szczególnego dnia.
Tak, który rozpoczyna Wielki Tydzień i o symbolice całego Wielkiego Tygodnia, w szczególności Triduum Paschalnego, będziemy chcieli dzisiaj porozmawiać. A żeby jakoś dobrze przeżyć tę dzisiejszą liturgię, którą będziemy mogli usłyszeć podczas Eucharystii, niech ksiądz Przemek przybliży nam tę dzisiejszą liturgię słowa.
Dynamika dzisiejszej niedzieli nie przestaje zadziwiać. Na początku słyszymy historię przybycia Jezusa do Jerozolimy. Wszyscy się cieszą, wiwatują, śpiewają Jezusowi. Ogólnie panuje atmosfera radości. Dlaczego to wszystko nagle prysło? Skąd ta radykalna zmiana? W czasie Ewangelii słyszymy historię pojmania Jezusa, jego męki i śmierci. Co się stało z tymi ludźmi, którzy tak radośnie witali go jeszcze kilka dni temu? Zapomnieli o Jezusie? Przestraszyli się wpływów faryzeuszy i bali się wystąpić w obronie Jezusa? A może zmienili zdanie i doszli do przekonania, że Jezus nie jest taki dobry, jak wcześniej sądzili? Papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu sugeruje, że ci, którzy witali Jezusa, nie byli tymi samymi ludźmi, którzy go później oskarżali. Ci ostatni to we większości szeroko pojęci pracownicy świątyni, którym Jezus naraził się historią przepędzenia kupców ze świątyni. Wraz z kupcami zniknęły dodatkowe dochody, a pozostał żal do Jezusa jako głównego winnego. A co się stało z tymi, którzy go witali? Uciekli? Schowali się? Zapomnieli? Ich historia na zawsze pozostanie tajemnicą i w jakimś sensie przestrogą dla nas. Ci ludzie są symbolem tych, którzy byli przy Jezusie i z sobie tylko wiadomych powodów nie wytrwali do końca. Podobnie jak na przykład apostoł Piotr, tylko mniej spektakularnie. Bez oznak wielkiej zdrady, bez zaparcia się wiary, bez oficjalnego odrzucenia Jezusa. Bardziej przez zapomnienie, zainteresowanie czym innym. Może nawet wybierali się na spotkanie z Jezusem, ale jeszcze nie w tę niedzielę, może w następną, może innym razem. Gdyby ich spytać, czy wierzą w Jezusa, odpowiedzieliby, że oczywiście tak. Ale gdyby ich spytać, jak ta wiara się uzewnętrznia, mieliby już większy problem. Niedziela Męki Pańskiej przypomina nam, że wiara to nie deklaracja, słowne zapewnienie o akceptacji jakichś teoretycznych treści religijnych. Wiara to konkret, przeżywany tu i teraz. Niedziela Męki Pańskiej pokazuje tę realność poprzez wymiar bólu i cierpienia, ale przecież nie zatrzymuje nas na tym trudnym doświadczeniu. Otwiera na oczekiwanie prawdziwego życia, zmartwychwstania.
Komentarz do dzisiejszej liturgii słowa wygłosił dla nas jak zawsze ksiądz Przemysław Ćwiek.
Przygotowując się do tego dnia i do tej audycji, naszły mnie takie zwykłe ludzkie pytania i stwierdziłem, że jeżeli dzisiaj będzie okazja porozmawiać na ten temat z duszpasterzem, będę niezwykle z tego rad. Dlatego moim pytaniem takim jest pytanie dotyczy człowieczej natury Jezusa Chrystusa. Jako człowiek wchodzi do Jerozolimy, jest witany przez tłumy ludzi. Ludzie rzucają pod osiołka szaty, rzucają palmy, gałązki palm, a parę dni później zostaje ukrzyżowany jak zwykły złoczyńca, jak zbrodniarz. Dlaczego musiało się to stać i jaki cel miał w tym właśnie Syn Boży czy Pan Bóg?
Jezus do końca pokazuje, że jest człowiekiem, że nie ucieka od tego. Te wszystkie problemy, które też przychodzą na Niego, pokazują Jego ludzką naturę, też wszystkimi przymiotami tej ludzkiej natury, Jego lękiem, Jego niedomaganiem, tak samo jak niedługo będzie ogród oliwny, zobaczymy Jego cierpienie, Jego ból, Jego strach przed tymi wydarzeniami. To pokazuje, że do końca jest człowiekiem i do końca chciał pokazać, że jeżeli my zaufamy Panu Bogu, to nawet w tych cierpieniach, nawet w tych trudnościach odniesiemy zwycięstwo. Dzisiaj tak naprawdę w tej Ewangelii, to jest jedyny moment w całych Ewangeliach, gdzie Jezus tak naprawdę ludziom pozwala witać Go jako Króla, jako Mesjasza. Nigdzie wcześniej albo zabrania złym duchom, żeby nie mówiły, kim On jest, albo gdzieś, jeżeli chcą Go obwołać Królem, ucieka od nich, chowa się przed nimi. Dzisiaj
to jest Góra Tabor. Bo,
tak. Ale to jest tylko dla apostołów, to jest tylko umocnienie ich wiary na te wydarzenia, które nastąpią na górze Golgoty.
Jest to pierwsze wydarzenie, w którym on ukazuje dużej rzeszy ludzi po prostu swoją naturę.
Okazuje i nie okazuje, bo tak naprawdę to jest też konsekwencja tego, co słyszeliśmy w poprzedniej Ewangelii, gdzie Jezus wskrzesza Łazarza. Tak jak słyszeliśmy, wielu Żydów wtedy uwierzyło w Jezusa, uwierzyło w jego mesjańskie pochodzenie i dlatego to jest konsekwencja. I Jezus na to dozwala. Może nie tyle objawia, ale pozwala, żeby go nazywano królem i mesjaszem w tego dnia. Mhm.
Czyli można powiedzieć, że Pan Jezus, ukazując się jako Mesjasz, jako Zbawiciel, też troszkę przyspiesza chyba te wydarzenia, które następują później. Pojmanie.
Można tak to rozumieć, choć te Ewangelie, które były w poprzednim tygodniu, bardzo dobrze to pokazują, że nie nastał jeszcze czas. Ewangelia tak komentuje, ewangelista komentuje te wydarzenia, że na przykład tak jak Żydzi denerwowali się co do Jezusa, ich najbardziej denerwowało to jakby ta relacja z Ojcem, jaką miał Jezus. To ich drażniło. Oni szukali, poszukiwali jaki ten Bóg jest, jaki powinien być jego Syn i pokazuje Jezusa, Jezus pokazuje, kim jest dla Niego Ojciec. I jakie jest jego odniesienie.
A Żydzi wierzyli, że to jest Syn Boży?
Jak Ewangelia pokazuje, część tak, część nie.
Temat będziemy kontynuowali już za chwilę. Tymczasem o 9:15 zwiastuny kulturalne i Kamila Ausztol.
Patrz, Kasiu, czy widzisz? To już szczyt!
Tak, widzę, nareszcie nam się udało. Myślałam, że już nigdy nie dojdziemy.
No, to już cel naszej wędrówki. No, było trochę przeciwności, było trochę kłopotów, no ale jakoś nam się udało, razem poradziliśmy sobie, stawiliśmy czoła wszystkim przeciwnościom, no i jesteśmy.
Myślę, że bez ciebie bym sobie nie poradziła i dzięki temu, że byliśmy razem i współpracowaliśmy, mogliśmy pokonać wszystkie przeciwności.
Ani ja bez ciebie.
No to co? Koniec.
To już koniec naszej wędrówki, ale pamiętaj, że tak naprawdę to jest koniec tylko tej wędrówki, ponieważ jeszcze wiele przygód przed nami, jeszcze wiele podróży, wiele wędrówek i wiele szczytów do zdobycia.
Audycja Reflektor, godzina 9:22. Chcielibyśmy Was serdecznie zaprosić, abyście nawiązywali z nami kontakt poprzez Facebooka, pisząc na fanpage'u Reflektora, albo dzwoniąc do naszego studia. Numer to 22 827 72 05 827 72 05.
Jak tylko ktoś ma ochotę z nami porozmawiać i też może mieć swoje własne pytania, to jak
albo
najbardziej
zdanie,
tak, albo swoje
co
zdanie.
Co bardzo, bardzo, bardzo doceniam.
Tak, to bardzo zapraszamy. A teraz wracamy już do naszego tematu, czyli do symboliki Wielkiego Tygodnia, do symboliki Triduum Paschalnego. Może skoro zaczynamy od Triduum, to byłoby fajnie, gdyby nam ksiądz wytłumaczył samo pojęcie Triduum, co ono oznacza.
Triduum Paschalne, czyli trzy tak naprawdę najważniejsze dni dla naszego życia wiary. Tu się może pojawić pewien problem, bo tak naprawdę od Wielkiego Czwartku do niedzieli Zmartwychwstania są 4 dni w naszym rozumieniu. Ten czas liczymy w rachubie czasu żydowskiej. Wieczór zaczynał pierwszy dzień świętowania i wtedy nam wychodzi całe 3 dni, w których dokonują się najważniejsze wydarzenia, zabawienia, naszego zbawienia.
Dobrze, że ksiądz o tym powiedział, bo właśnie chciałam też o to zapytać. No bo to może się wydawać takie troszkę mylne. 4 dni, a jednak Triduum, czyli 3, więc coś tutaj może nam nie pasować.
Tak, poprzedni dzień zaczyna już kolejne wydarzenie.
Skoro jesteśmy w Triduum, to takie moje pytanie. Triduum paschalne przygotowuje nas do świętowania zmartwychwstania poprzez to, że jakby jesteśmy z Panem Jezusem od wieczerzy, od modlitwy w Ogrójcu, czyli idziemy poprzez te wszystkie wydarzenia, które faktycznie miały miejsce. I jak w tej liturgii Triduum paschalnego te wydarzenia są widoczne poprzez różne symbole czy jakieś gesty podczas Eucharystii?
Zaczynamy od Wielkiego Czwartku, od wieczerzy, ostatniej wieczerzy, ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. I tak naprawdę cała liturgia skupia się na wydarzeniach, które podaje nam święty Jan Ewangelista. Obmycie nóg, ustanowienie Eucharystii, ustanowienie kapłaństwa. I tak przez czwartek przechodzimy te ostatnie wydarzenia, aż po ogród oliwny i tak samo pojmanie Jezusa. I później piątek, kontynuujemy to dalej. I sobota jest takim dniem bardziej wyciszenia, czuwania. I później Wigilia Paschalna, która daje nam świętowanie, uroczystość, radość tego zmartwychwstania. Jeszcze, jeżeli można zobaczyć sobie na liturgię Triduum Paschalnego, to jak zaczniemy od znaku krzyża, od w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego w czwartek, to dopiero błogosławieństwo otrzymamy na procesji rezurekcyjnej. Także jest to 3 dni pełnej jakby liturgii i dobrze, żeby w tym cały czas uczestniczyć.
Na halo, bo tutaj wyprzedzamy o cały, jeszcze cały wszechświat dni, to może zadam takie pytanie dotyczące dnia dzisiejszego, jak to dzisiaj właśnie było powiedziane. Tak? Ktoś chyba to powiedział, że ulubione słowo Pana Boga to dzisiaj. Dlatego może skupmy się i zadam pytanie dotyczące Niedzieli Palmowej. Czym jest Niedziela Palmowa i dlaczego ludzie chodzą z siatkami, które są wypełnionymi palmami?
Tak, w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tych kolorowych palm, ale Niedziela Palmowa to jest pamiątka tego powitania Jezusa w Jerozolimie. Kiedy Jezus wjeżdżał do świątyni, tam ludzie go witali palmami. Chcieli ukazać jego wybór, jego mesjaństwo, królewską godność i Jezus na to pozwala. I to świętujemy. Choć za chwileczkę w Ewangelii, po liturgii słowa, wchodzimy już w tajemnicę męki Jezusa. Jest Niedziela Palmowa jest jakby takim skrótem wydarzeń, na które się przygotowujemy w Wielkim Tygodniu.
A jest to radosne chyba święto. Jak to w Kościele?
Tak, radosne. Mhm. Generalnie cała misja Jezusa jest radosną misją.
No tak.
Przechodzi przez cierpienie, przez ale doprowadza cierpienie, nas do pustego grobu, do zmartwychwstania.
Rozmawialiśmy przed chwilką o Triduum. Dobrze, że Jurek tutaj nawiązał jeszcze raz do tej Niedzieli Palmowej, bo myślę, że to jest ważne, żeby w tym dniu też jakoś należycie uczestniczyć. Wracając jednak do Triduum, próbowaliśmy gdzieś zacząć ten temat symboli podczas całej liturgii tego Triduum Paschalnego. Te symbole, które gdzieś mi przynajmniej się rzucają zawsze w oczy, czyli obmycie nóg 12 mężczyznom, tak? Mhm. Jako symbolika obmycia nóg apostołom. Ale tak, na przykład jest spotykane też obnażanie ołtarza. Tak, jakby na Wielki Piątek już ołtarz
Wielki
był.
Wielki Czwartek, tak. Już po tej liturgii, kiedy przenosimy Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji, to później jest tak zwane obnażenie ołtarza, które nam pokazuje też pewną taką tajemnicę czy przypomnienie, że tak naprawdę przez następne dni nie będziemy sprawować Eucharystii. Jedno to jest związane z tym, żeby zobaczyć, że ołtarz nie będzie przez te kilka dni już służył do sprawowania Eucharystii, do dokonywania tego największego sakramentu. Będzie tylko liturgia krzyża w piątek, w sobotę praktycznie nie ma nic i dopiero wracamy w Wigilię Paschalną do sprawowania tych sakramentów. Ale tak samo można nawiązać do obnażenia Jezusa na krzyżu. Bo ołtarz jest symbolem Chrystusa. I jeżeli tak na to spojrzymy, to zobaczymy, że Jezus tak samo ogołaca się dla nas. Mhm.
Kolejny symbol, czyli zakrycie krzyży w kościołach. To już nie jest dość trwa troszkę wcześniej niż Triduum. Jaka jest symbolika właśnie tego gestu, tego symbolu?
To jest też związane z ukryciem bóstwa Chrystusa. To, co mówiliśmy na samym początku, że widzimy Go jako człowieka i On gdzieś tam w tej męce nie pokazuje w ogóle swojego bóstwa, nie objawia Go, bo tak jak zostaje też kuszony, żeby pokazać właśnie, że z innych wybawiał, niech siebie teraz wybawi, ale jest to też zakrycie bóstwa, ale tak samo jest to, gdzieniegdzie jest napisane, że jest to nawiązanie do Ewangelii, którą czytaliśmy w niedzielę wcześniej, gdzie Jezus ukrył się przed tymi właśnie ludźmi, którzy chcieli Go kamienować czy zabić, więc ukrywa się, tak samo ukrywa się przed nami. Chodzi o spowszednienie też znaku. Jeżeli my zasłonimy krzyż, to wtedy zaczyna się coś dziać, już nie jest tak samo. I dlatego krzyż zasłaniamy, żeby On się objawił przed nami, odsłonił Wielki Piątek.
A teraz czas na wiadomości, które poprowadzi Rafał Piech. Załoga G i zespół Hurt. Witajcie po przerwie. Reflektor gra, Radio Campus nadaje.
Chcemy wrócić jeszcze na moment do tego, co ksiądz mówił o krzyżu, o zakrywaniu krzyża. W przerwie wyniknęła taka właśnie rozmowa też na ten temat. Jaki jest jeszcze inny symbol zakrywania krzyża?
Znaczy tak, ten krzyż, który zostanie odkryty w Wielki Piątek, on tak naprawdę przejmuje, taką czcią otaczamy ten krzyż do momentu Wigilii Paschalnej, jakbyśmy byli przed Najświętszym Sakramentem. Czyli tak samo to ten nasz gest ucałowania, przyklęknięcia przed krzyżem oddaje tą cześć, tak jakbyśmy oddawali Najświętszemu Sakramentowi, którego tak naprawdę wtedy w centrum kościoła w tabernakulum nie ma.
To jest bardzo ważna informacja, myślę, bo nie wiem, czy każdy z nas sobie zdawał sprawę z tego, że że jakby taka jest waga traktowania krzyża w ten dzień.
Krzyż wtedy staje się centrum kościoła, centrum tych dni tak samo.
W piątek?
W piątek, w sobotę, aż do Wigilii Paschalnej.
Chciałbym jeszcze powrócić do wydarzeń, które miały miejsce blisko 2000 lat temu na terenie Jerozolimy. Po tym, jak Jezus Chrystus wszedł przez mury miasta, witany przez ludzi i potem nauczał w Jerozolimie przez parę dni.
W Wielkim Tygodniu tak naprawdę od poniedziałku do środy obserwujemy, że Jezus przychodzi do Jerozolimy, w ciągu dnia naucza, a wieczorem wraca do Betanii, do Łazarza Marty i Marii, do swoich
przyjaciół. I mieszka tam, tak?
I tam mieszka, tam nocuje i później następnego znowu dnia wraca, żeby głosić i dopiero później wraca w czwartek, żeby tam dokonać
wszystkiego. Czy Jezus miał też przyjaciół?
Miał i to bardzo wielu.
Jak to jest nie do pomyślenia, aż czasem się może wydawać.
Tak, każdy z nas wobec Pana Boga jest przyjacielem.
I nachodzi pewien moment, kiedy Jezus modli się w ogrójcu, w ogrodzie oliwnym, będąc w grocie, takimi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. I to było dzień przed ukrzyżowaniem.
Tak, to było w nocy przed ukrzyżowaniem, przed pojmaniem Jezusa. On przeżywa wtedy trwogę, tak jak każdy z nas przeżywa jakieś trudności związane z jakąś poważną rzeczą. Już tak naprawdę Jezus w ogrójcu widzi mękę i zaczyna ją już przeżywać. I tak samo ma wątpliwości wobec Ojca, czy to ma sens, czy ja naprawdę jestem w stanie to ponieść. Tak jak człowiek, prawda? Przed wielkimi gdzieś tam trudnościami, niebezpieczeństwami, tak samo przeżywa trwogę. Jezus pokazuje, że do końca jest przy Ojcu. Ale później mówi, że nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje.
I potem zostaje pojmany.
Potem zostaje pojmany, zaprowadzony do Poncjusza Piłata i tam osądzony. Najpierw przed Sanhedrynem, a później Sanhedryn nie mógł wydać wyroku śmierci na Jezusa, więc musiał przyprowadzić tak samo do Poncjusza Piłata.
Czyli cały ten strach i cała trwoga Pana Jezusa jakby pokazuje nam, że On faktycznie schodzi do naszego poziomu, takiego zwykłego, odczuwającego człowieka.
To cała jakby misja Jezusa to jest ciągłe schodzenie. Narodzenie w stajni, później staje również z grzesznikami nad rzeką Jordan, choć nie musiał wcale się przyjmować chrztu i obmywać z grzechu. I później aż pod krzyż, czyli zostaje na samym jakby dnie, żeby nas wyciągnąć z tego wszystkiego.
Była mowa o Wielkim Czwartku, o Wielkim Piątku, więc czas na rozmowę o Wigilii Paschalnej, która...
Jeszcze jest jeden dzień, Wielka Sobota.
Właśnie, Wielka Sobota. Ale już w Wielką Sobotę wieczorem rozpoczyna się Wigilia Paschalna. I teraz pojawia się takie pytanie. Jest Wigilia Paschalna w sobotę wieczorem, a na następny dzień w niedzielę jest uroczysta rezurekcja, procesja zmartwychwstania. Jak oddzielić od siebie te dwa wydarzenia, a może ich nie oddzielać? Może to jest jedno?
Czy tak, jeszcze wrócę tylko na chwileczkę do Wielkiej Soboty, bo tak naprawdę nam troszkę ucieka, mam takie wrażenie, świętowanie, w cudzysłowie świętowanie Wielkiej Soboty, bo tak naprawdę to jest dzień, powinien być to dzień zadumy, naszego zaglądania do grobu, tak jak apostołowie, to były dla nich najtrudniejsze momenty, tak samo zawody, które oni gdzieś przeżywali. Ten dzień powinien być dniem czuwania. My jesteśmy przeznaczeni, święcenie pokarmów, wszystko tak pięknie, ładnie, sprzątanie domu, ale nie powinniśmy zapomnieć tak samo o tym czuwaniu przy grobie, żebyśmy przynajmniej na chwilę zatrzymali się przy Jezusie, który jest wystawiony w Najświętszym Sakramencie, przykryty welonem, który symbolizuje też całun, żeby zatrzymać się przy Jezusie, chwilę z Nim poadorować. Jeżeli chodzi o procesję rezurekcyjną, to tak naprawdę nie powinno się tego rozdzielać. To jest ciągłość świętowania. Zaczynamy już od samego początku Wigilii Paschalnej świętować zmartwychwstanie Jezusa i tak były takie momenty, gdzie rzeczywiście to się przerywało, ten moment radości przerywał się do poranka, choć tak naprawdę to jest związane z tym, że na początku nie było takiego wymiaru Triduum Paschalnego, czy liturgii Wigilii Paschalnej, jak my znamy. Z tego całej liturgii światła, chrztu, liturgii słowa rozbudowanej, tylko najpierw ludzie czuwali. Całą noc była spędzona na czuwaniu i wtedy się radowali, kiedy słońce wstawało. Chrystus, który przychodzi jako słońce wschodzące z wysoka, i on to był symbol. Nasza procesja tak naprawdę powinna być ciągłością Wigilii Paschalnej. A następnego dnia jest tak zwana msza rezurekcyjna, w której też możemy ogłosić światu, że Jezus zmartwychwstał. Tak naprawdę, jeżeli moglibyśmy robić jakąś rangę procesji w przeciągu roku liturgicznego, to ta jest najważniejsza, bo my wtedy ogłaszamy światu, że Jezus zmartwychwstał dla każdego.
Ja, proszę księdza, ja mam takie pytanie. Jak to jest, skoro w każdych wiadomościach teraz w telewizji, w radiu jest mowa, że są konkursy na dwumetrową palmę, wszędzie można jakieś akcje, jajo, kurczaki na hipermarketach ćwierkają. Jak to się ma do tego zmartwychwstania Chrystusa i do tej tradycji tak dawnej i jakby przedstawiające. No bo Wielkanoc jest to święto ukazujące zwycięstwo życia nad śmiercią.
Zgadza się.
A jak to się ma właśnie nasza ta tradycja taka codzienna, śmingusy, dyngusy i czym
to
podobne?
Są rzeczy, tradycja, to są rzeczy, które gdzieś tam napłynęły, prawda? Ale najważniejsze dla mnie osobiście jest to, żeby... dlatego mamy 40 dni postu, przygotowania do tych wydarzeń. Tak jak my wykorzystaliśmy ten czas, tak będziemy przeżywać teraz Triduum Paschalne, ten wielki tydzień, te najważniejsze dni dla naszego życia, właśnie zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, nad grzechem, gdzie mamy z powrotem dostęp do raju. Tak jak mówimy o tym braku Eucharystii, mi się tak skojarzyło, że w piątek i w czwartek, żeby też pokazać, tak ja to odbieram, pokazać ludziom, że bez Eucharystii my nie mamy przystępu do Pana Boga. Nie mamy tego wzmocnienia. Jezus zostawia się w Eucharystii, żebyśmy mieli siłę. Te wszystkie tradycje, które są, to są ludzkie rzeczy. Najważniejsze, żeby one nam nie przysłoniły tego istotnego elementu tych dni, czyli zwycięstwa Jezusa, zwycięstwa nad moim grzechem, bo to jest najważniejsze.
Rozmowa jest bardzo ciekawa, prawda?
Tak.
No niestety nasz czas antenowy płynie nieubłagalnie i zbliża się do końca. Także bardzo dziękujemy księdzu już teraz za to, że ksiądz chciał przyjść do nas i trochę rozjaśnić nam te wszystkie...
trudne niekiedy
tak,
pytania.
Trudne pytania. Za momencik, ostatni już odcinek naszych rekolekcji, które wygłosi ojciec Norbert Kuczko, a tytuł tego odcinka to Po trudach... do celu, przepraszam, taki jest cały temat rekolekcji Po trudach do celu, odcinek pod tytułem Koniec i początek. Myślę, że to jest bardzo dobre do przemyślenia i tym bardziej do posłuchania już za moment, także zostańcie z nami.
Po trudach do celu. Ojciec Norbert Kuczko.
W wędrowaniu po górach, szczególnie po górach, jest wiele fascynujących rzeczy. Jedna z takich, które najbardziej mnie fascynują, są najpiękniejsze, to że zawsze mam takie doświadczenie, że każdy koniec wyznacza nowy początek. Że kiedy dochodzę na szczyt, kiedy zdobywam miejsce, które sobie wyznaczyłem, to po pierwsze wiem, że to jeszcze nie koniec, bo muszę zejść. Ale już w mojej głowie otwierają się nowe perspektywy i nowe plany. Gdzie dalej? Co teraz? I myślę, że znacie to doświadczenie. Każdy, kto wędruje, zna to doświadczenie, kiedy idąc grzbietem górskim albo granią, w pewnym momencie odwracasz się za siebie i mówisz: niemożliwe, ja to wszystko przeszedłem. Wydaje mi się, że stawiam tylko kolejny krok, a za tym kolejnym następny. A kiedy patrzę z perspektywy, widzę, co pokonałem. Widzę, jakie wzniesienia, jakie przewyższenia i jaki piękny teren za mną. I tak bywa również w naszej wierze, że dopiero z perspektywy czasu możemy stanąć, obrócić się za siebie i ze zdziwieniem i zdumieniem stwierdzić to, co stwierdził w pewnym momencie Jakub ze Starego Testamentu, który niespodziewanie doświadczył Bożej obecności i powiedział: naprawdę Pan był na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Myślę, że dobrze jest doświadczyć takiego zadziwienia i zachwytu. Dobrze jest od czasu do czasu spojrzeć na swoją historię i dostrzec w niej ślady obecności Pana Boga. Te, które zostawia delikatnie, czasem trochę mocniej. Od czasu do czasu lubię wracać do baśni. I baśń Andersena, Królowa Śniegu, rozpoczyna się od takiej historii, jak to diabeł wymyślił takie szczególne lustro i był swoim wynalazkiem zafascynowany. A jego cechą było to, że to, co dobre i ładne, było niezauważalne, a to, co było bez wartości i brzydkie, stawało się w tym lustrze niezwykle wyraźne. I tak to było, że piękne krajobrazy wyglądały jak gotowany szpinak, a piękni ludzie byli szkaradni. Ale nie byłby to diabeł. Pomyślał, że w swojej bezczelności, że skoro taki wynalazek, to trzeba się nim pochwalić przed Bogiem. I posłał swoich wysłanników, żeby przedstawili to Bogu. Ale w drodze lustro się potłukło, wypadło im z rąk i spadło na ziemię. Potłukło się na miliony kawałków drobnych i komu w oko wpadł taki odłamek, jego widzenie było skażone. Widział tylko to, co złe. I myślę, że dobrze znamy tę historię, która działa się potem. Była para przyjaciół, Kai i Gerda. Kai został ugodzony kawałkiem tego lustra w oko i nie dostrzegał już ani życzliwości swojej przyjaciółki Gerdy, ani tego piękna, które było wkoło, tylko udał się za Królową Śniegu. I dobrze wiemy, później cała ta historia, ile miłości i determinacji kosztowało to, żeby uwolnić go od tego skażonego spojrzenia. I baśń baśnią, a życie życiem. Ale myślę, że jest tak, że kiedy spojrzymy na siebie, to warto zobaczyć, że my również narażeni jesteśmy ciągle na te odłamki. I kiedy słucham ludzi, spotykając się, rozmawiając, kiedy słucham ludzkich historii, to słyszę od czasu do czasu: ojcze, ja to zło. Dobro to jest w innych i w to jeszcze uwierzę, ale nie, no we mnie to jest masakra jakaś, to już nie ma co zbierać. Ja siebie znam, jest marnie. I to jest jedna skrajność, ale druga, która mnie martwi, którą też jest niestety nie tak rzadko słyszę, to kiedy ktoś przychodzi i mówi: ojcze, z innymi to się nie da wytrzymać. Ja to jestem w porządku naprawdę, ale inni, no to jest zło. I warto pamiętać, że słabość i grzech to nie jest nigdy cała prawda o tobie. Ale cała prawda o tobie to również nie jest to, że jesteś nieskazitelny. Bo prawda o mnie i o tobie jest taka, że jest w nas to, co piękne i to, co Boże i przemienione, to, co przeszliśmy już z Bogiem i pozwoliliśmy Mu dotknąć swoją łaską, ale jest też część taka, która jeszcze łaską jest niedotknięta, nienawrócona. a Bóg przyjmuje cię z całą twoją historią. I ilekroć przyjmuje, tylekroć wyznacza nowy początek. Dlatego, że ulubione słowo Boga, o tym mówi Pismo Święte, to jest dziś. My lubimy od czasu do czasu tak żyć przeszłością, albo się zadręczać tym, co było, albo rozdrapywać swoje rany. A to, co możemy zrobić z przeszłością, to powierzyć ją Bożemu miłosierdziu i powiedzieć: Ty, Panie, masz to w swoich rękach. A druga rzecz to bywa, że żyjemy marzeniami. Kiedy myślimy sobie, o, kiedyś to będzie życie, kiedyś to będzie prawdziwe życie, kiedyś to ja wyruszę w przygodę życia, coś w życiu osiągnę, zdobędę. Teraz to właśnie, jak zdam maturę, o to będzie. Myślę, że to możecie pamiętać. A człowiek zdał maturę i mówi, aha, to tylko tyle, tak? Nie, no dobrze, to prawdziwe życie będzie wtedy, jak ja studia skończę. Człowiek kończy studia i mówi, aha, to tyle, tak? A Bóg przychodzi dziś. Bóg przychodzi dziś, dlatego, że to jest to, na co mamy wpływ. Bo przyszłość możemy powierzać Bożej opatrzności, bo na nią też nie mamy jeszcze wpływu. To, na co mamy wpływ, to dziś. I Bóg dziś zaprasza cię do tego, żebyś wyruszał w drogę z Nim. Bo Bóg dziś przychodzi i nie przegap tego.
Po trudach do celu. Ojciec Norbert Kuczko. Rekolekcji wysłuchasz także na internetowych stronach Akademickiego Stowarzyszenia Katolickiego Solideo.
Składamy najserdeczniejsze, czy tak można, najbardziej owocne, chyba to będzie tak, bardziej adekwatne, życzenia na Wielki Tydzień.
Na Wielki Tydzień, co można życzyć? Chyba przygotowania tak naprawdę. Oczyszczenia siebie z grzechów, nie czekania na ostatnią chwilę i bycia od samego początku do końca z Jezusem poprzez Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania, żeby razem świętować.
Piękne życzenia. A dzisiejszą audycję poprowadzili dla Was
Jerzy Chodorek,
Marta Jasińska. Naszym gościem był ksiądz Bartosz Seruga ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. A za konsoletą Paweł Czyżniewski. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i zapraszamy za tydzień. I'm